Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Będzie muzycznie, będzie też trochę wspomnieniowo i będziemy podsumowywać pewien czas w życiu naszego bydgoskiego kompozytora.
I od niego zacznijmy dzisiejsze nasze spotkanie. Szymon Kodzięba-Trytek, wielokrotnie Państwo już słyszeli nasze spotkania z nim właśnie, bo to bardzo utalentowany kompozytor odnoszący sukcesy. I rozmawiać będziemy z Szymonem Kodzięba-Trytkiem o jego rezydenturze w chórze Polskiego Radia.
To był wspaniały czas współpracy z chórem Polskiego Radia. Wspaniałymi artystami, taki czas, w którym muzycznie zadziało się dla mnie bardzo dużo, wiele się nauczyłem, bo nieustannie się uczę. Tak, czas, który właśnie dla kompozytora przebiega w taki sposób, że jest zamknięty przez 2 miesiące w gabinecie, tworzy utwór, a potem przychodzą 2 tygodnie przygotowań, premiera.
Tak. I pozostawia pan swoje dziecko już innym.
Tak, już innym. To zawsze mówię, że to urodziło się dziecko i ja oddaję je na wychowanie innym osobom. Czasami oczywiście, jak to bywa w przypadku tych najmłodszych dzieci, sprawiają pewne problemy wychowawcze, ale to już jest rola dyrygenta, rola zespołu, żeby to dziecko wychować.
Poznał pan dobrze ten chór?
Ten rok współpracy to umożliwił. I oprócz takiego poznania muzycznego, to chyba mogę powiedzieć, że się po prostu zaprzyjaźniliśmy. To ważne, żeby wykonawca również miał satysfakcję z wykonywania utworów i takie sygnały otrzymywałem, że tak było, co bardzo, bardzo cieszy. Nie uważam, żeby tego typu czy sygnały od odbiorców, czy od wykonawców nie były istotne dla kompozytora. To nie jest tak, że to, co napiszemy przy uznaniu, że jest to utwór wartościowy, że to wszystko wystarczy. Jednak no, tworzymy po to, żeby również odbiorcy czerpali z tego, czy emocje, jakiś rodzaj piękna.
Dla pana chór w ogóle to jest takie inspirujące tworzywo, wdzięczne. Dobrze pan się czuje w pisaniu właśnie utworów na głos, na głosy.
Tak, i też zastanawiam się, a przynajmniej zastanawiałem chyba od momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, dlaczego tak jest, to po prostu, no uważam, że chór jest taką materią, która odpowiada mi głównie ze względu na to, że bezpośrednio z tym rodzajem przekazu muzycznego wiąże się treść słowna, czy w jakiś sposób nadaje początkowo już jakiś rys znaczeniowy ta warstwa, potem ma jakiś oddźwięk w samej narracji muzycznej. Przekaz w ogóle chyba teraz jest bardzo ważny i to w takich czasach, gdzie nawet do muzyki czasami podchodzimy w taki sposób mimowolny, to sens i znaczenie podparte właściwą treścią na pewno są niezwykle istotne.
Przez ten rok rezydentury kompozytorskiej w chórze Polskiego Radia, ile panu się udało napisać utworów na ten zespół?
Pierwszym utworem z ostatniego dnia grudnia zaprezentowaliśmy w sali NOSPR w Katowicach utwór Hodies Citis Quia Venit Dominus. To był utwór o tematyce bożonarodzeniowej. To była pierwsza nasza premiera. Później druga w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie imienia Witolda Lutosławskiego, Crux Christi Salvanos, utwór wokalno-instrumentalny to był. I premierę podczas trasy koncertowej po Niemczech miał utwór Subtum Presidium, czyli Pod Twoją obroną. To był utwór a cappella. Także ta współpraca zaowocowała w godzinie, można powiedzieć, takim największym uproszczeniu, godziną muzyki, a przede wszystkim kilkoma miesięcami pracy i doświadczeń.
Czy to jest koniec pana przygody z chórem Polskiego Radia? Czy na tyle pan dobrze się czuł z tym zespołem, że planuje pan pisać kolejne utwory?
Na razie rozpoczęliśmy rozmowy i plany dotyczące nagrania mojej pierwszej monograficznej płyty. I uważam, że po tym roku przyjaźni no nie ma innego zespołu, z którym no taki krok znaczący chciałbym podjąć, bo jednak płyta, która by zbierała w jakiś sposób te utwory, które powstały, to na pewno byłoby dla mnie coś niezwykle znaczącego. A ten chór no, jest niesamowity, naprawdę niesamowity. To wielkie szczęście, że mamy w Polsce wśród niewielu zawodowych zespołów właśnie chór radiowy, który działa, działa pięknie.
Jeszcze będziecie specjalnie nagrywać na pana płytę, czy to już są utwory nagrane?
Nie, oczywiście chcemy podejść do tego w taki kompletny sposób.
Taki studyjny już.
Tak, na pewno tutaj utworom chóralnym sprzyja akustyka przestrzeni sakralnej, więc najpewniej to będzie taka przestrzeń. No, chcę do tego podejść bardzo, bardzo poważnie i skoro taka płyta miałaby się pojawić, to niech będzie taką płytą wymarzoną.
Pamięta pan swój pierwszy chór, w którym pan brał czynny udział? Czyli nie jako kompozytor, tylko jako wokalista.
Pierwszy chór to w trakcie edukacji w szkole muzycznej. To chór szkolny. I jeżeli kontynuacją pani pytania będzie to, czy już wtedy myślałem tak mocno o chorlistyce, to na pewno nie. To przyszło dopiero w tym momencie, kiedy te doświadczenia z chórem już nabrały no, takich silniejszych doświadczeń w wieku licealnym.
W kilku chórach tak. Już pan śpiewał przecież.
No tak, zgadza się. Ale to już było już przed studiami. Też takim momentem był koncert z uczesią profesora Jasińskiego, u którego studia zaczynałem. I nieraz podchodzimy do takich sytuacji, one wydają się dosyć naiwne, że jedna sytuacja jest w stanie coś tak silnego, tak mocno wywrzeć na człowieku wrażenie, ale wtedy naprawdę tak było i wiedziałem, że tam, gdzie profesor wykłada, tam chcę pojechać, tam chcę studiować. No ta miłość do chóralistyki narastała. Jak zaczynałem studia, to wiedziałem, że to jest takie poletko, które chciałbym jak najbardziej eksploatować, jak najwięcej poznawać. Tak było.
Nadal pan śpiewa przecież w chórze kameralnym, czy już nie? Czy już się pan pożegnał?
To znaczy, nie, oficjalnie w żadnym wypadku się nie żegnałem, bo to był... Ja śpiewałem w chórze kameralnym 8 lat i to jest wspaniały zespół. Jednak z powodów czasowych, no,
zawiesiłem
działalność. No, zawsze też podchodziłem do śpiewania w chórze w taki sposób, nabierania doświadczeń nawet kompozytorskich, bo czym innym jest poznać takie techniczne, czysto techniczne, czy czysto jakby naukowe podejście do aparatu chóralnego, czym innym jest doświadczyć
mieć
tego.
Tak.
Dlatego też na przykład po studiach zdecydowałem się u nas rozszerzyć gdzieś kwalifikacje, skończyłem studia chórmistrzostwa i to nie po to, żeby dyrygować chórami.
Chociaż nigdy nie wiadomo.
No. Są ludzie, którzy poświęcili temu całe życie i uważam, że w tym robią to w sposób doskonały, także no nie chodzi o to, żeby być monopolistą w kilku dziedzinach. Chodziło o to, żeby po prostu jeszcze bardziej móc poznać ten aparat.
Obserwuję od lat pana karierę. To jest może niedobre słowo, ale pana rozwój jest, powiedziałabym, jak taka bardzo stroma góra. Czyli idzie pan w górę bardzo szybko, a pana utwory, co jest chyba najważniejsze dla kompozytora, są wykonywane przez różne zespoły. I to chyba daje największą radość.
Znaczy, mówimy o górze w znaczeniu trudu.
Wznoszącym, nie.
Ja wiem, oczywiście żartuję.
Chociaż jeżeli to jest to trud,
miłe.
To proszę powiedzieć.
Nie, to miłe, dziękuję, ale tak jak w każdej dziedzinie, to jest po prostu ciężka praca, która przynosi ogrom satysfakcji. I mówię tu o tym kontekście trudu z uwagi na to, że no nic nie przychodzi w życiu łatwo i myślę, że w takich czasach, jakie mamy, to podjęcie w ogóle takiego długotrwałego trudu no jest czymś wartościowym. I to nie w kontekście sukcesów, tylko wartości, które płyną dla człowieka i to jest niezmiernie istotne. Cieszę się, że taki obrót sprawy mają, że już od kilku lat nie piszę utworów, które nie mają gdzieś potem możliwości zaistnienia.
Bo to jest chyba najważniejsze dla kompozytora.
To jest na pewno, znaczy nie chciałbym mówić w imieniu wszystkich kompozytorów, dla mnie jest.
Żeby nie pisać do szuflady, tylko pisać dla kogoś.
To znaczy partytura jest takim elementem pośredniczącym i to zawsze musimy do tego tak podchodzić. Ona nie jest utworem. Utwór jest w zamyśle kompozytora i podczas wykonania, a partytura ma w jakiś sposób sformułować myśli tak, żeby one w sposób czytelny były do odtworzenia przez wykonawcę. Także ja nie widzę dla siebie i myślę, że chyba też... No, zaryzykuje, większość kompozytorów ma tego świadomość, że twórczość musi być wykonywana.
Ma pan zawsze jakieś takie swoje światełko w tunelu, do którego pan dąży i zmierza. Co teraz jest tym światełkiem? No bo już rezydentura się zakończyła.
Tak, rezydentura się zakończyła i tak jak już mówiliśmy chwilę temu, chcę bardzo poważnie właśnie zająć się przygotowaniem płyty, to na pewno angażuje sporo czasu. Po drodze regulacja pewnych kwestii związanych z awansem naukowym, także zaplanowałem ten rok właśnie, oczywiście utwory będą powstawać, może w tym roku nie jakieś wielkoobsadowe. Kończę symfonię nawiązującą do folkloru, też będę starał się o jej wykonanie.
No właśnie, czy już wiemy, kiedy będzie?
Nie, jeszcze nie wiemy. Także to będzie taki rok, w którym chcę jakby nadrobić ten obszar, którego jeszcze nie poruszałem, czyli kwestia nagraniowa. To jest, myślę, ważne bardzo. Szczególnie w takiej sytuacji sam obserwuję gdzieś tam informacje, które się pojawiają. Nie chciałbym, żeby o muzyce i o kompozytorze mówiono tylko na zasadzie, czy sam jak zamieszczam gdzieś w internecie informacje, no to tych nagrań dobrych nie ma tak wiele, tych, które mogą być publicznie udostępniane. A w tym wszystkim chodzi o to, żeby to muzyka mówiła, a nie jakieś tam sukcesy, które się pojawiają w życiu każdego artysty. Także chciałbym, żeby po prostu ludzie mogli, odbiorcy mojej muzyki mogli słuchać i to jest najważniejsze. Także powstanie takiej płyty i umożliwienie dotarcia do tych dobrych wykonań będzie bardzo istotne.
A to może być związane z kolejnym tytułem naukowym? Wydanie płyty?
To znaczy nie, to się nie wiąże. To znaczy bezpośrednio z kwestią doktoratu, który piszę, to jest symfonia, folk symfony, natomiast tutaj drugi tor to jest powstanie płyty.
O co chodziło z tą zupą pomidorową?
To faktycznie, o co chodziło z zupą pomidorową? To był taki artykuł...
Chyba w Gazecie Krakowskiej.
W Gazecie Krakowskiej, tak. O słuchaniu muzyki. Oczywiście to w rozmowie z panią redaktor było takim niewinnym porównaniem, bardzo szerokim, które jak widać potem tak na tyle się spodobało, że gdzieś stało się tytułem tego wywiadu. Więc cytując...
No, samego siebie.
samego siebie, może akurat próbując się wytłumaczyć z tej sytuacji. No jest tak, że w przeciwieństwie do muzyki rozrywkowej, trudno podchodzić do słuchania muzyki w taki sposób towarzyszący, tak. Czyli ciężko jest ugotować zupę pomidorową przy słuchaniu muzyki klasycznej. Zakładając, że słuchamy, chcemy jej wysłuchać jakby świadomie. Oczywiście sam gotuję pomidorową zupę przy dwójce. To oczywiście jest uproszczenie, ale inny sposób zaangażowania wymaga od nas muzyka klasyczna, a czasy temu nie sprzyjają.
To ja jednak pozostanę przy swoim i będę i gotować, bardzo i różne inne rzeczy robić przy muzyce klasycznej.
Ja też będę to robił nadal.
A ja czekam na kolejne pana tutaj spotkanie, z panem spotkanie. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mówić wówczas właśnie o folk symfony.
Będzie mi bardzo miło.
Szymon Godzięba-Trytek, bardzo
pani dziękuję państwu.
Tyle Szymon Godzięba-Trytek, kompozytor, którego twórczość cały czas żyje i jest wykonywana przez wiele zespołów wokalnych. I mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się i mówić będziemy o jego największym dziele, nad którym pracuje, czyli o symfonii. A teraz będziemy czcić 76. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Każda okazja jest dobra do tego, aby powracać do utworów, których skomponował może nie aż tak wiele, jak na przykład Fryderyk Chopin, i trudno go porównywać do samego Fryderyka Chopina, ale był niesamowitą osobowością, do której warto wracać i o której warto pamiętać.
Ignacy Jan Paderewski chyba nie postawił stopy na naszej ziemi, choć podobno przesiadał się w pociągu i przechadzał na dworcu. Legend związanych z pobytem mistrza w Bydgoszczy jest wiele. No
ale mieszkał tu jego brat.
Tak, musimy poprzestać na legendach, a skupmy się na tym, co jest najważniejsze, czyli na samej postaci Ignacego Jana Paderewskiego, jego muzyce, która też towarzyszy nam podczas konkursu, międzynarodowego konkursu pianistycznego, który odbywa się w Bydgoszczy, i z tegoż konkursu nagrania teraz państwu przypomnimy.
To był ostatni konkurs, 2016 rok, i przypomnę, że w drugim etapie obowiązkowo pianiści muszą wykonać co najmniej dwa utwory, krótkie utwory, bo to są miniatury fortepianowe.
Thank you.
Ignacy Jan Paderewski w interpretacjach tych, którzy wzięli udział w konkursie, ostatnim konkursie międzynarodowym pianistycznym imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Czekamy na konkurs kolejny. Prestiż tego konkursu co 3 lata odbywającego się rośnie i mamy nadzieję, że też i z tego cieszą się ci, którzy kochają Paderewskiego nie tylko za muzykę, nie tylko za wielką wirtuozerię wykonania, ale również za miłość do swego kraju.
A my teraz przenosimy się w czasie, no i też zaprezentujemy Państwu niezwykłych muzyków. Ta orkiestra gościła na ostatnim bydgoskim festiwalu muzycznym w Bydgoszczy. Pojawiła się szefowa, koncertmistrz i kierownik artystyczny orkiestry historycznej, Martyna Pastuszka, która wraz z, no nie boję się tego słowa powiedzieć, z innymi wirtuozami, ludźmi zakręconymi dość pozytywnie na muzykę dawną, wykonała program, który też jest zamieszczony na najnowszej ich płycie. Muzyka francuskich mistrzów. To się nazywa Och, orkiestra historyczna. Och z wykrzyknikiem. Tak więc posłuchajmy może Jean-Baptiste Lully. To jest suita z opery Armide. Niezwykle taneczne utwory, bo i usłyszymy tutaj sarabandę, ale także i gawota. Och, orkiestra historyczna Martyna Pastuszka i skrzyknięci przez nią muzycy prosto z Katowic na naszej antenie.
przy dźwiękach Och! Orkiestry Historycznej. Żegnamy się z Państwem.
I proszę pamiętać, że kolejne spotkania w sobotę o 22, ale w niedzielę o 23.
Tak jak dzisiaj właśnie. Do usłyszenia i zachęcamy jeszcze do udziału w BIM-ie, który trwa, a my BIM podsumujemy we wtorek po 22.
Thank you.